Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Przypominam, gości w studio Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Rozmawiamy o życiu po wyjściu z uzależnienia. No właśnie, okazuje się, że wcale nie jest to taki prosty i cudowny moment, kiedy po prostu wszystkie problemy znikają, bo mnóstwo wyznań i wyzwań, nie tylko wyznań, ale i wyzwań kolejnego i kolejnego dnia, z czym się borykają takie osoby, jakie to są wyzwania. Czy rzeczywiście to już jest bitwa każdego dnia?
To wygląda różnie, bo to też w zależności, kto jaką terapię skończy, kto jak też uzyska abstynencję, bo tak jak pani też wspomniała, że czasami to bywa takie nagłe olśnienie, to tak, znam kilka takich przypadków, że osoba uzależniona nagle wstaje, ma takie postanowienie, że od dziś nie bierze i nie bierze. I
tak,
na przykład
takie oświecenia jak u pomysłowego tak. Dobromira. Tak. A, o to chodziło, okej. Okay.
Tak, nasz były pacjent właśnie tak miał, że obudził się na malenie, postanowił, że nie, on idzie do Medjugorje, wstał, wziął plecak i poszedł. I tak się zaczęła jego przygoda z trzeźwością. I to było tak nagle. Więc takie przypadki też są. Żeby podkreślić, że to nie zawsze jest tak, że ktoś do tego dochodzi latami, tak? Bo można tego nagle doświadczyć. Czasami jest tak, że osoby, które doświadczają jakiegoś trudnego wydarzenia, na przykład wypadku samochodowego, tak? Otrą się o śmierć. To też bywa, że rzucają różnego rodzaju uzależnienia, czy to papierosy, czy alkohol z dnia na dzień, tak? Albo gdy dowiedzą się o jakiejś ciężkiej chorobie i też mają taką motywację, że faktycznie już nie sięgają do tego. W wielu wypadkach jednak to jest droga taka stopniowa i w wielu wypadkach, ponieważ uzależnienie to choroba nawrotowa, wiąże się z nawrotami. Więc tuż po ukończeniu terapii często osoby borykały się właśnie jakby z tymi wszystkimi myślami nawrotowymi, które towarzyszą. Najtrudniejsze są pierwsze 2 lata, kiedy tych nawrotów może być więcej, kiedy jeszcze występuje głód substancji, kiedy tych mechanizmy jeszcze są jakby żywe w pamięci, tak? Kiedy też jakby człowiek jest bardziej narażony ze względu na swoje środowisko, tak? Bo jacyś znajomi, koledzy piszą albo spotkanie mówią, aj wyjdziesz, a napijesz się. Tak, no po jakimś czasie zazwyczaj wszyscy wokół akceptują, że nie wiem, ktoś nie pije, ktoś nie bierze.
Stąd
ktoś
osoby się przeprowadzają, czasami zmieniają miejscowość, tak, w której mieszkają.
Tak, tak. Często, zwłaszcza przy uzależnieniach od narkotyków, często jest tak, że osoba w ogóle zmienia środowisko, zmienia miejsce, często na drugi koniec Polski wyjeżdża. Niektórzy wyjeżdżają za granicę, żeby nie mieć po prostu kontaktu z tym toksycznym środowiskiem. Zwłaszcza jeżeli to są te toksyczne środowiska w takich, nie wiem, bardzo małych miejscowościach albo w konkretnej dzielnicy, tak? No i w zasadzie tam wszyscy znają z tego, że ktoś, nie wiem, pił. Często zdarza się, że osoby uciekają też przed długami u dealerów. Więc to też jest jakiś tam powód tego, dlaczego ludzie zmieniają te miejsca. Dla nich to czasami bywa faktycznie bardzo korzystne, żeby zacząć z taką nową kartą, żeby znaleźć zupełnie inne miejsce, które się nie kojarzy, nie ma wtedy wyzwalaczy. Tak ludzie nie znają, więc nie postrzegają też na przykład pracodawcy przez taki pryzmat, że on kiedyś pił, ćpał, tak? I mu nie można zaufać, tak? Ktoś trochę zaczyna życie na nowo. Często ośrodki stacjonarne właśnie prowadzą różnego rodzaju hostele, takie programy dla tych, którzy ukończyli już ten program ośrodku, żeby wspomóc ludziom w takim trzeźwym życiu, tak? Służą też wtedy pomocą, terapią, tak, jeżeli coś się dzieje.
Więc czasami w przypadku chociażby narkotyków, jeśli nawet jeszcze do tego dochodzi ta kryminalna historia, czyli długi u dealera i tak dalej, i tak dalej, no to radykalne zmiany następują. Mhm. I wtedy i zmiana miejsca, i zmiana zachowań, i takie budowanie nowego siebie.
Tak. To też czytałam właśnie, że prościej czasami z osobą młodą, bo na przykład wystarczy zmienić klasę, pójść gdzieś indziej na studia, już mamy grupę znajomych innych, tak, zupełnie zaczynam z nową historią. Trudniej jest takim osobom, które są już dorosłe, które mają swoje rodziny, którym tak nieprosto zmienić miejsce zamieszkania ze względu na żonę, na dzieci, tak, czy nie zmienić pracy, no wtedy one faktycznie borykają się z dużo większymi wyzwaniami, wbrew pozorom. Często jest w branży na przykład gastronomicznej, zwłaszcza w tych takich restauracjach bardziej renomowanych, że tam amfetaminy jest bardzo dużo, zwłaszcza takich stymulantów, mówię, amfetaminy, kokainy. No i taka osoba no, ma do wyboru albo trochę codziennie się konfrontować, stawiać granice, albo się przebranżowić, więc to są, myślę, że bardzo trudne decyzje dla nich.
Mówimy o tych narkotykach wśród personelu, tak?
Tak, 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 bo tam jest bardzo dużo, żeby było szybko, żeby było lepiej. Tak.
Na speedzie, tak? Mhm. Gotują.
Tak. No zwłaszcza, jeżeli to jest taki lokal, który jest, nie wiem, czym do drugiej, tak? Później, jeżeli ktoś gotuje, no to zaczyna też wcześniej rano. No to jest duże takie obciążenie. To wbrew pozorom się wydaje, że to taka branża, no nie wiem, nie powinna nie być związana. Ale tam, gdzie wchodzą już duże pieniądze, to też pojawiają się duże wymagania i oczekiwania.
A zatem osoba rozpoczyna zupełnie nowe życie, przeszła chociażby terapię uzależnień albo, nie wiem, doznała jakiegoś olśnienia, bo są też takie przypadki, zrozumiała, coś do niej dotarło, że to uzależnienie czy inne, bo przecież są różne, to mogą być zakupy na przykład. Ktoś uznaje, okej, korzystam z tego, że jest teraz taki trend minimalistyczny. Bardzo często też są takie promowane historie. Nie kupuję nic przez rok związanego, nie wiem, z ciuchami, z książkami, z tymi obszarami, gdzie były jakieś nadmierne zakupy. Myślę, że kobiety to bardziej właśnie te ciuchy, tak, buty i tak dalej, i tak dalej. Więc samemu można to zrobić, samemu też można dojść do tego mechanizmu, skąd to się brało. No ale nie jest może to tak obciążające, jak chociażby niszczenie organizmu poprzez te ciężkie narkotyki.
No na pewno, jeżeli chodzi o poziom wyniszczania organizmu, no to wszelkie uzależnienia te behawioralne są mniej drastyczne w swoich skutkach takich fizjologicznych niż te związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, gdzie w grę wchodzi już faktycznie czy zaburzenia układu krążenia, układu nerwowego przede wszystkim, tak, układu oddechowego, no i różnego rodzaju wyniszczenia, no i to faktycznie jest, wtedy człowiek też na początku potrzebuje takiego zaopiekowania pod względem medycznym często. Tak, to Monary wcześniej słynęły z tego, że te osoby tak zaopiekowały się w jakiś sposób. Też często na przykład badania na HIV, HCV, tak, były wykonywane. No to taka podstawa. Podstawa też leczenia uzależnień.
Dobrze, że pani dotknęła tematu tych chorób, no bo jeżeli na przykład mamy do czynienia z seksoholizmem, no to jest ogromne narażanie się na różnego rodzaju choroby.
I wbrew pozorom to, jak ostatnio właśnie czytałam, to nie jest takie proste i często osoby te są, jakby zaspokajają się za pomocą masturbowania i to u nich jest niezależne od sytuacji, tak? Czyli tak zwaną idą na trójkę. I nie jest ważne, czy nie wiem, to jest obiad, czy to jest jakieś inne spotkanie, czy to są lekcje, po prostu mają przymus i muszą iść załatwić swoją sprawę, no to też dezorganizuje ich życie. Tak. To warto, jeżeli chodzi też o takie zaopiekowanie pod względem medycznym, to myślę sobie, że czasami też kończąc uzależnieniem i nie wiem, osoba, która ma poważne szkody w życiu i doświadczyła, no nie wiem, rozpadła jej się rodzina, to często można wpaść, nie wiem, w depresję, w zaburzenia lękowe i myślę sobie, że to też jest taki ważny moment, żeby jakiś psychiatra się nami zaopiekował, tak? Czyli jeżeli mamy depresję albo zaburzenia lękowe, to nie wystarczy herbatka, żeby z tego wyjść, tak? Tylko potrzebujemy pomocy medycznej i leków. To myślę, że też warte jest podkreślenia, że kończąc z uzależnieniami, czasami możemy doznawać no właśnie różnych zaburzeń. I one czasami wymagają leczenia farmakologicznego.
Cały czas mam w pamięci te statystyki, które pani przedstawiła i tą metaforę kiszonego ogórka, który gdzieś tam w naszej głowie pozostanie, jeżeli on już tam się zakisił i związane jest właśnie z metaforą uzależnienia mechanizmów uzależnieniowych. I tak teraz myślę o tym społeczeństwie, że tyle jest tych osób chodzących z różnymi właśnie problemami, obciążeniami i wystarczy rozejrzeć się po ulicy, więc bardziej rozumiemy, skąd ten smutek, skąd to takie zapatrzenie choćby w ulicę, w płytki, a nie w niebo i patrzenie tam z uśmiechem, czy choćby uśmiechanie się do ludzi nawzajem, mówienie sobie dzień dobry, bo nie zawsze tak jest. Ludzie czasami gdzieś mają jakby zasłonę przed oczami i myślą tylko i wyłącznie o swoich problemach. Mhm. Czy wyjście z uzależnień jest związane z tym, że jakby ten obraz świata się rozjaśnia? Czy też związane jest z tym, że człowiek bardziej konfrontuje się ze swoim smutkiem, ze swoimi różnymi ciemniejszymi stronami?
Myślę, że tak i tak. Okay. Dlatego, że narkotyki sprawiają, że wszystko staje się bezbarwne. Jakby one całkowicie nie pozwalają nam doświadczać różnych emocji. Te emocje, na tym polega mechanizm nałogowego regulowania emocji, że te emocje doświadczamy tylko bierzemy, jest super, nie bierzemy, jest i jakby chcemy wziąć, jest beznadziejnie, a nie ma nic pośrodku. A jeżeli człowiek doświadcza abstynencji, to wiele osób mówi o tym, że doświadcza gamę różnych uczuć. Od tych przyjemnych, fajnych i właśnie takiego zachwytu, że od dłuższego czasu czuję wiosnę, tak, jestem w stanie się z niej cieszyć poprzez to, co nas dotyka i boli, tak. To kolejny przykład, jak można się odciąć od emocji. Miałam takiego pacjenta, który powiedział, że umarła jego babcia, najbliższa mu osoba w całej rodzinie, i on powiedział, że przećpał jej pogrzeb. Dużo miał z tego powodu wyrzutu sumienia, ale też właśnie powiedział, że zupełnie nie potrafił wtedy doświadczyć tego smutku. I ten smutek przyszedł jakby w czasie terapii. Dopiero w czasie terapii jakby był w stanie przepracować tą żałobę, którą gdzieś przećpał wtedy, kiedy to się zdarzyło.
Uciekł od tu i teraz.
Tak.
Mhm.
Więc
tego.
Jeżeli chodzi o to, jak wygląda to życie po wyleczeniu, no to tak, to człowiek konfrontuje się z całą gamą różnych uczuć i czasami jest też tak, że no właśnie, to jest problem, jak sobie poradzić z tymi nieprzyjemnymi, bo one też się będą pojawiać. Jak poradzić sobie z nimi na trzeźwo, tak? Co człowiek musi się nauczyć, jakby znajdować radość w czymś innym i szukać jakby pocieszenia, ukojenia w jakichś innych rzeczach. I to jest jakby tego właśnie też uczy terapia, że znajdujemy alternatywne źródła radości, tak? W zasadzie podstawą później do tego planu na wyjście jest to, żeby osoby umiały zorganizować sobie coś fajnego. Coś, co sprawia im radość, przyjemność, tak? Coś, co mogło się zaangażować. Żeby nawiązały bliskie relacje z ważnymi dla nich ludźmi. Żeby potrafiły w tych relacjach powiedzieć, co im pasuje, co im nie pasuje, tak? Żeby potrafiły też kłócić się i złościć, żeby tą złość, żeby jakby zaakceptowały, że ta złość nie jest niczym złym. Że mogą być zdenerwowani, tak? Że mogą być czasami smutni, że to jest okej. Okay. Że to da się też przeżyć, w końcu to minie. Bo czasami też tym osobom, które zwłaszcza jakby ich uzależnienie związane było z tym, że to był ich sposób radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, to oni doświadczając jakiekolwiek trudności mają taką panikę w sobie, że tego nie dadzą rady, że to ich przerośnie, że stanie się coś katastrofalnego, jak nie wezmą, tak, jakiegoś środka i muszą doświadczyć, że to minie, że smutek minie, że złość w końcu minie, że to jest naturalne.
I wracając do tego przykładu, o którym pani wspominała na początku naszej rozmowy, o tej matce, która chce, żeby wszystko było dobrze, i nie akceptuje tego, że gdzieś są problemy. Więc na etapie wyjścia z uzależnienia może dojść do takiego zaakceptowania, że nie radzę sobie z czymś.
Mhm. Tak, to też jest motto czasami w Monarach. U nas w ośrodku też było taka modlitwa Marka Aureliusza, żeby Bóg dał siłę do zmiany tego, co się da zmienić i zaakceptowania tego, czego się zmienić nie da i mądrość, żeby umieć rozróżnić jedno od drugiego. I no wiele jest takich fajnych właśnie i wzbudujących tekstów sobie myślę, że w leczeniu uzależnień, takie, które mają gdzieś porywać, motywować tych ludzi do zmiany. To pokazuje, że no, też pracując nad uzależnieniem, pracujemy nad poczuciem własnej wartości, nad samooceną, nad obrazem siebie. I w tym obrazie siebie też musimy, te osoby pracują nad tym, żeby zaakceptować te rzeczy, których właśnie w sobie zmienić się nie da. Na przykład wyglądu, tak? Albo, no nie wiem, tego, że ktoś w taki, a nie inny sposób radzi sobie ze smutkiem, że na przykład płacze, tak? I budowanie takich różnych sposobów, etapów zmiany na te rzeczy, z którymi sobie nie radzą, ale z którymi też się nie godzą. Na przykład, no nie wiem, żeby konflikty załatwiać inaczej niż poprzez agresję.
Może trochę rozróżnię tę atmosferę rozmów o takich ciężkich tematach, bo mi się znowu przypomniał ten taki tekst, który bardzo często psychoterapeuci w żartach sobie przypominają, czyli pacjent, który miał problemy z tym, że po prostu sikał w nocy, poszedł do terapeuty i odbył terapię. No i jest bardzo zadowolony po tej terapii, więc kolega go pyta, ale przestałeś sikać? Nie, ale zaakceptowałem to. Więc no, okazuje się, że rzeczywiście wiele tych problemów ludzkich wynika z tego, że tej akceptacji nie ma.
Mhm. No, często bazowym problemem, dla którego ludzie się uzależniają, jest właśnie ten problem z akceptacją, z samooceną, ze stawianiem sobie albo przedstawieniem innych, zwłaszcza rodziców, zbyt wygórowanych poprzeczek, wymagań.
Jeżeli chodzi o życie po uzależnieniu, to jak najbardziej jesteśmy otwarte na Państwa opowieści. Bardzo czekamy. Licencja @radiomyślnik.lublin.pl. Jakie uzależnienia Państwu udało się pokonać, przezwyciężyć, przerobić? No bo są różne sposoby wyjścia z uzależnienia. Jak to życie po wyjściu z uzależnienia wynika. Nawet tutaj ten język podpowiada pewne wyobrażenia na temat uzależnienia. Wyjście z, to jak wyjście z jakiegoś dołu.
Co prawda, no, patrząc na uzależnienie od alkoholu czy od ciężkich narkotyków, no to faktycznie ma dużo wspólnego, bo to często osoby później, tak też stereotypowo kojarzymy, że osoba uzależniona to taka już zmarginalizowana, bezdomna, tak, nie wiem, bardzo wyniszczona. Bywa to złudne, bo uzależniają się także osoby, nie wiem, na wysokich stanowiskach, tak, które mają wszystko dopięte na ostatni guzik, a nie wiem, a wciągają sobie kreskę kokainy. Żeby nic spita.
Licencja @radiomyślnik.lublin.pl, licencja na życie na Facebooku.